Razem łatwiej.
Tatiana Slowi, dobry wieczór. Dziś będzie o stowarzyszeniu ParkOn, czyli organizacji dla osób z chorobą Parkinsona i chorobami zwyrodnieniowymi mózgu oraz ich opiekunów. Wszystko z okazji przypadającego właśnie dziś Światowego Dnia Choroby Parkinsona. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z członkami stowarzyszenia, poprosiłam o wypowiedź na temat samej choroby eksperta, profesora Jarosława Sławka, kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członka Krajowej Rady do Spraw Neurologii. Jaka w Polsce jest świadomość na temat Parkinsona? Czego przeciętny, niechorujący obywatel nie wie, a z czym będzie ona mu się w pierwszym momencie kojarzyć?
Choroba mu się kojarzy z jakąś straszną niepełnosprawnością i takim wyrokiem, który spada na niego i powoduje, że w krótkim czasie takie jest jego wyobrażenie, przestanie być zdolny do normalnego funkcjonowania. I to jest mit, bo dzisiaj dzięki lekom i różnym innym metodom leczenia można z tą chorobą żyć zupełnie dobrze. Nawet przez pierwsze lata otoczenie może nie zauważać, że są jakieś objawy tej choroby. Przez wiele, wiele lat można żyć kilkanaście, dwadzieścia i więcej lat, więc to jest na pewno mit, który trzeba obalić, bo mamy skuteczne metody leczenia, ale też dlatego warto tę chorobę wcześniej umieć rozpoznać i to leczenie tak zaprojektować, żeby ono było maksymalnie skuteczne. Inny mit to taki, że każde drżenie to choroba Parkinsona. Choroba Parkinsona nie jest wcale najczęstszą przyczyną drżenia, a 30% pacjentów z chorobą Parkinsona drżenia w ogóle nie ma. Więc też pamiętajmy o objawach tej choroby. Najważniejsze to spowolnienie ruchów. Jeśli ktoś zaczyna wolniej się ruszać, wolniej się ubierać, wolniej chodzić, ciszej mówić, pisać drobnymi literkami, czuć usztywnienie jednej połowy ciała, to powinien pomyśleć, że to może być choroba Parkinsona i może powinienem udać się do specjalisty, który mnie zbada, postawi rozpoznanie i włączy mi odpowiednie leczenie. To leczenie jest skuteczne i to nie na poziomie 10, 20, ale 70, 80, 90% poprawy objawów klinicznych tej choroby.
A jak to jest z objawami, które być może mogą być niewidoczne dla otoczenia, a na które tak zwyczajnie po ludzku powinno się być uważnym?
Mitem jest dzisiaj już także to, że to jest tylko choroba dotycząca naszego ruchu, zdolności poruszania się, chodzenia. To jest także choroba, która ma bardzo wiele objawów tak zwanych pozaruchowych. Wpływa na nasz nastrój, powoduje zwiększone uczucie lęku, obniżenia tego nastroju. Powoduje także trochę spowolnienie naszego myślenia, co z czasem po latach może prowadzić do objawów otępienia nawet i także powoduje cały szereg objawów, które są na pozór niezwiązane z tą chorobą, takich jak zaparcia, jak zaburzenia połykania, jak spadki ciśnienia, jak nietrzymanie moczu, to szczególnie mężczyźni trafiają do urologów, którzy nie stwierdzają żadnej przyczyny, na wszelki wypadek zapisują jakieś leki, a przyczyna jest zupełnie gdzie indziej. Przyczyną jest właśnie choroba Parkinsona. To jest bardzo szerokie spektrum objawów, które nazywamy objawami pozaruchowymi. Jednym z ważniejszych są zaburzenia snu, które mogą rozpoczynać całą tą chorobę na wiele lat przed objawami ruchowymi, spowolnieniem, drżeniem. To są takie nocne, bardzo żywe marzenia senne, w czasie których chory jest aktywny ruchowo, wykonuje różne czynności, które powodują okaleczenia własne, czy wypadnięcie z łóżka, czy okaleczenia partnera. To nazywamy zespołem RBD i to jest czynnik ryzyka zachorowania później na pełnoobjawową chorobę Parkinsona lub podobne choroby z tego samego spektrum. No a później zaburzenia snu już w rozwiniętej chorobie dotyczą 80% osób, to jest głównie skrócenie snu, rozfragmentowanie, brak wypoczynku, no, co skutkuje drzemkami w ciągu dnia, no i gorszą wydolnością też intelektualną, gorszym nastrojem, ryzykiem upadków, także no, jest to choroba wieloczynnikowa, ma bardzo wiele twarzy i stąd leczenie jej jest takie trudne. Prawie wszystkie objawy tej choroby można złagodzić dzisiaj za pomocą leków albo takich interwencji niefarmakologicznych. Bardzo ważny jest ruch, do którego pacjentów zachęcamy od samego początku. Jeśli nawet ktoś ma minimalne objawy, To ruch wzmaga uwalnianie neuroprzekaźników, neurotrofin, takich czynników, które w mózgu podtrzymują jego funkcję pracy, poprawia ukrwienie mózgu, także działa jak dodatkowy lek. Ten ruch musi być regularny, dostosowany oczywiście do możliwości pacjenta, ale nie okazjonalny, tylko taki właśnie stały, niemalże codzienny. No a za pomocą leków możemy naprawdę poprawić prawie wszystkie z tych objawów, o których mówiłem, i wiele objawów pozaruchowych, a w stadiach zaawansowanych, kiedy już te leki doustne nie działają, mamy jeszcze operację głębokiej stymulacji mózgu, czyli wszczepianie stymulatorów mózgowych. Mamy terapie infuzyjne, czyli podawanie leków w ciągłym wlewie z zewnętrznej pompy. System duodopa, apomorfina. Te systemy ewoluują, stają się coraz lepsze, coraz bardziej zaawansowane technologicznie i no, dzięki temu poprawiają jakość życia pacjentów. A to, na co czekamy, to na leki spowalniające bądź zatrzymujące rozwój choroby.
W tych wszystkich systemach, o których pan profesor wspomniał, jest także system opieki zdrowotnej, który nie wszystkie rzeczy potrzebne pacjentowi widzi. Wtedy pojawiają się organizacje pacjenckie. Co takie stowarzyszenia dają pacjentom, dają chorującym na Parkinsona?
Instytucje pozarządowe są nie do przecenienia, bo one wypełniają taką lukę, którą stworzył nasz system, który bardziej skupiony jest na poradzie lekarskiej, a zapomina o tej całej otoczce choroby, o tym, że ona jest wielospecjalistyczna, dotyczy wielu specjalistów, nie tylko lekarskich specjalności, ale także logopedii, fizjoterapii, terapii zajęciowej, no, całego szeregu różnych takich dodatkowych aktywności, które poprawiają objawy tej choroby. Zakładałem Stowarzyszenie Chorych w 1997 roku w Gdańsku, wiele, wiele lat temu, i cieszę się bardzo, że one dalej funkcjonują, ale tak naprawdę chcemy stworzyć taki system opieki jednak wsparty przez państwo, czyli no nie zdany tylko na jakieś tam doraźne środki, granty, które są mniejsze lub większe, albo w danym roku ich nie ma. Chcemy, żeby to funkcjonowało jako system koordynowanej opieki w chorobie Parkinsona w całej Polsce i w tej chwili takie prace w Ministerstwie Zdrowia się toczą. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku będzie ogłoszony program pilotażowy w kilku miejscach w Polsce, który będzie taką zintegrowaną opiekę nad pacjentami prowadził. Ale organizacyjnie jest to szalenie trudne w tym systemie, w którym żyjemy, ponieważ w Polsce nie ma tradycji powstawania takich ośrodków, które byśmy nazwali alzheimerowski, parkinsonowski, leczenia stwardnienia rozsianego. Nie ma takich poradni. Nikt nie znajdzie na stronach NFZ-u poradni parkinsonowskiej, jeżeli się dowie, że ma chorobę Parkinsona. A powinien, bo przecież wtedy jego ścieżka w tym systemie byłaby łatwiejsza, wiedziałby, gdzie pójść, do kogo trafić, gdzie taki ośrodek w województwie funkcjonuje. No i chcemy, żeby takie centra referencyjne, które skracają tę ścieżkę pacjenta, były dostępne w każdym województwie i oferowały taką właśnie zintegrowaną opiekę nad pacjentem z chorobą Parkinsona.
My dzisiaj jesteśmy na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Bardzo duży ośrodek z dostępem do wielu klinik. A co z chorującymi w tych małych miastach powiatowych? Gdzie oni szukają dla siebie?
No właśnie, małe miasta powiatowe powinny mieć taki sam dostęp, czyli powinien lekarz, który tam pracuje, wiedzieć o Gdańsku, 50, 100 kilometrów czy 150 stąd możecie Państwo pojechać na jeden dzień. Od rana do wieczora spędzicie ten dzień na badaniach, będą Państwa badali różni specjaliści, wykonane będą badania dodatkowe i zostanie postawione rozpoznanie i zaplanowane leczenie. Potem, jak już to leczenie zostanie zaplanowane, cały plan terapii jest przelany na papier i taki chory może wrócić do swojego powiatu czy swojego ośrodka, do lekarza rodzinnego czy do neurologa ogólnego, który tego chorego przez jakiś czas będzie mógł prowadzić, a jak natrafi na istotne problemy, to znowu będzie mógł do takiego centrum odesłać. Chcielibyśmy, żeby ten system właśnie tak funkcjonował, był czytelny i dostępny dla większości chorych.
Profesor Jarosław Sławek był jednym z prelegentów podczas konferencji dla pacjentów i ich opiekunów która odbyła się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Zorganizowała ją doktor nauk medycznych, pielęgniarka neurologiczna Anna Roszman.
Te stereotypy będą chyba związane najczęściej jednak z tymi zaburzeniami ruchowymi, czyli z tym objawem, który zdecydowanie nie występuje u każdego pacjenta, ale jest kojarzony jednak z chorobą Parkinsona, czyli z drżeniem. Jak komuś drżą ręce, to może się kojarzyć z alkoholizmem, który jest dosyć często występującą chorobą w Polsce, i te osoby z chorobą Parkinsona nawet bywa, że zostają nazwane przez obce osoby na ulicy czy w sklepie, że właśnie są alkoholikami, mimo tego, że nie są. Oni się tego wstydzą i jest im bardzo przykro z tego powodu i wstydzą się bardzo tych objawów ruchowych.
Wy dzisiaj organizowaliście te konferencje właśnie dla pacjentów i ich opiekunów. Bardzo często wspominaliście ich opiekunów, bo to właściwie można powiedzieć choroba, która dotyka nie tylko tę osobę bezpośrednio chorującą.
No zdecydowanie. W Polsce niestety nie mamy dobrze zorganizowanego systemu opieki domowej, wsparcia w zakresie POZ-u, lekarza, pielęgniarki rodzinnej. To praktycznie słabo funkcjonuje. Nie ma takiego wsparcia zorganizowanego na co dzień. A osoba opiekująca się i żyjąca z osobą z chorobą Parkinsona, szczególnie w tym zaawansowanym stadium, praktycznie 24 godziny na dobę jest zajęta tą opieką. I to byłoby wykańczające dla każdego z nas. Dlatego tak ważne jest, żeby na tym etapie choroby mieć zorganizowane wsparcie.
Urszula Wyrwińska, prezes Stowarzyszenia Parkon.
No chcielibyśmy, żeby powstały chociażby procedury, które będą jakby punktem wyjścia refundacji rehabilitacji, bo nie ma czegoś takiego. Jak idziemy na rehabilitację, dostajemy skierowanie do rehabilitanta, to nie mamy na chorobę Parkinsona. Mamy po prostu na nogę, na rękę, na przykurcze, na sztywność, ale tutaj, żeby rozliczyć to świadczenie, trzeba jakby znaleźć jedną kończynę albo kręgosłup, żeby te zajęcia były refundowane. Natomiast nie ma czegoś takiego, co jest bardzo ważne, czyli praca nad równowagą, praca taka systematyczna z ruchem. Dawno temu doktor Oczko powiedział, że nie ma takiej tabletki, która zastąpi ruch.
O co wy dzisiaj, pacjenci, krzyczycie najgłośniej?
No na pewno w modelu, żeby pacjent był rehabilitowany od początku do końca, czyli od pierwszego do piątego stadium, żeby były refundowane rehabilitacja, żeby ta ilość rehabilitacji była godna. O to, żeby było wdrożone AAC, czyli ta wsparcie komunikacji osób ze złożonymi problemami w komunikowaniu się, bo osoby z chorobą Parkinsona są często jakby za ścianą, często to opiekunowie podejmują za nie decyzje, albo tak jak im się wydaje, że jest lepiej, a my mamy słaby głos, dlatego że jeszcze może nie można tego powiedzieć o mnie, ale są zaburzenia mowy czasem bardzo poważne i na różnym etapie choroby, wcale nie na końcu. I te osoby z czasem, kiedy są lekceważone albo traktowane jako osoby, które gorzej rozumieją albo nie mają prawa do samostanowienia, często po prostu rezygnują wręcz z mówieniu o tym, co jest im potrzebne. Więc to usłyszenie naszego głosu, to jest też ten krzyk nasz tutaj.
A co na przykład, czy byłyby pomocne takie karty do komunikacji alternatywnej?
Tak, to AAC, chodzi o AAC, tak, o wdrożenie, czy jakby przygotowanie całego tutaj środowiska. Na razie to raczkuje, na razie PSONi troszkę nad tym pracujemy, tam też trochę próbujemy się dowiedzieć od nich na ten temat, ale chcielibyśmy, żeby takie zapisy pozwoliły, bo ten partner komunikacji niekoniecznie będzie rodziną. Chodzi o to, żeby zagwarantować jego dostęp na każdym etapie leczenia, bo ktoś obcy może być wyproszony z sali. Zresztą to akurat nie dotyczy to naszych neurologów, którzy jakby mają duże zrozumienie, ale lekarze innych specjalności potrafią wyprosić żonę, na przykład naszego kolegi, który ma bardzo niewyraźną mowę i zajmuje się sam pacjentem. Nie wiem, jak on zbiera wywiad, bo na pewno go nie rozumie. Więc to jest naprawdę dramat i my tak naprawdę nie wiemy. Lekarz decyduje to, co zbada, ale z wywiadu nie wie nic, bo on nie zrozumie tego pacjenta. Co to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście też to, co powiedział dzisiaj pan profesor Sławek, refundacja leków, które przerywają napady zamrożenia, takie, które można podać, czyli Dłodopa w penie, co byłoby fajnie, gdyby było refundowane, czy w tej chwili jest apomorfina w penie, która nie jest refundowana, którą pacjent w momencie zamrożenia, kiedy już jakby sztywnieje, wiadomo, musimy leki brać co 3-4 godziny, czasem częściej. Ci, którzy nie mają jakby tej terapii zaawansowanej, infuzyjnej, czy DBS-ów i wtedy posiadanie, czy refundacja takiego pana, podanie sobie podskórnie, tak jak robi to cukrzyk, tak, leku, daje mu aktywność na kolejną godzinę, czyli na przykład dotrwanie do kolejnej dawki madoparu. To jest bardzo ważne.
Anna Kawińska-Kilianczyk. Ja zawsze mówię w Parkonie, że system nie jest w stanie udźwignąć liczby chorych, ponieważ medycyna sunie do przodu, a niestety finanse są ograniczone. W związku z tym potrzeba naszych grup, takich lokalnych grup wsparcia. I Parkon jest jedną z takich grup i to jest ogromnie potrzebna grupa, ponieważ tam się spotykają ludzie o podobnych problemach i widząc innych ludzi, jak sobie radzą z chorobą, jak sobie radzą z życiem z tą chorobą, możemy się bardzo dużo nauczyć i poprawić sobie nastrój.
Pani jest osobą wciąż aktywną zawodowo.
Tak, można tak powiedzieć.
I jest pani osobą też związaną ze służbą zdrowia.
Tak, jestem.
Czy pani, kiedy czekała na swoją diagnozę, to trwało długo, czy pani już sama pewne rzeczy?
To jest zawsze proces, prawda? Diagnoza jest procesem i na początku obserwujemy się sami, szukamy rozwiązania, zapytujemy sami siebie, co nam jest. Diagnoza jest powiedzmy takim już końcowym etapem rozpoznania i początkiem zmagania się z chorobą przy pomocy farmakoterapii czy rehabilitacji.
Co chcielibyście, aby otoczenie, osoby postronne wiedziały o tej chorobie, co wam ułatwiłoby funkcjonowanie?
To jest taki moim zdaniem uniwersalny przekaz, bo chcemy, żeby spojrzeli ludzkim okiem na nas i na ludzi z innymi problemami, czyli żeby spostrzegli w nas ludzi i wykazali tolerancję, dali nam czas wypowiedzi, bo nasze wypowiedzi są często powolne czy nieskładne. Natomiast, żeby pozwolono nam być sobą i tyle.
Katarzyna Samuła. Jeżeli pacjent wychodzi z gabinetu ze świeżo uzyskaną diagnozą o chorobie Parkinsona, to on jest sam. On powinien dostawać jakieś ulotki, jakieś kompendium wiedzy, co on ma dalej robić, bo jeżeli ktoś uważa, że na razie jest troszeczkę chory na Parkinsona i zacznie się rehabilitować, jak już będzie utykał, będzie się przewracał, to już jest za późno. On musi od razu z miejsca dostać skierowanie do poradni rehabilitacyjnej. Powinien być jakiś system opracowany, bezpośrednio ukierunkowany na chorobę Parkinsona.
A skąd pani się dowiedziała o stowarzyszeniu?
Ja po prostu szukałam. Ja szukałam ponad 2 lata, bo się dowiadywałam, że było takie stowarzyszenie w Gdańsku, ale już się utleniło, bo się rozwiązało z powodu różnych trudności. Dowiadywałam się różnymi drogami, bo szukałam przez internet, szukałam przez znajomych. I nikt nic nie wiedział, że coś tam kiedyś było. I ja przez Gdynię dopiero znalazłam panią Wyrwińską, że ona właśnie gromadzi wokół siebie osoby, które potrzebują tego. Pani zadała pytanie, czym dla kogoś jest to stowarzyszenie. A ja uważałam zawsze od samego początku, od razu prawda, złapałam ich, że już nie puszczę. Ja po prostu stwierdziłam, że stowarzyszenie jest równie ważne jak rodzina, jak najbliżsi z rodziny.
To ja teraz panie zapytam. Co panią dało stowarzyszenie?
Aurelia Maszokowska.
Agnieszka Pawłowska. Przede wszystkim dało nam kontakt z ludźmi i wymianę doświadczeń, dlatego że czujemy się ze sobą dobrze, nie wstydzimy się siebie i jesteśmy naturalni, możemy po prostu być sobą, bo wiemy o sobie, każdy z nas ma podobne doświadczenia. Ta choroba jest jeszcze nie bardzo rozpoznawalna wśród społeczeństwa i na przykład zetknęłam się z tym, że biorą niektórych z nas za alkoholików na przykład, czy osoby z innymi zupełnie chorobami. Także świadomość w społeczeństwie jest jeszcze taka niewielka.
Mówią niektórzy tak bardzo stereotypowo, Parkinson, aha, to co miał papież, to się ręce trzęsą.
Tak, właśnie jesteśmy kojarzeni, nie wiem czy to jest plus czy minus, bo papież właśnie chory był na Parkinsona też, więc...
Słyszałam kiedyś, że jest takie hasło, że znam się z Jamesem P., jak mówią Państwo o swojej chorobie. Nie wiem, czy to prawda, czy nie.
Tak, rzeczywiście, no tak mówimy czasem, że mamy pana...
Najwierniejszy nas przyjaciel, często, który nas nigdy nie zostawi i nie zdradzi. No, trudno to nazwać przyjacielem, ale jest coś w tym, rzeczywiście.
Janusz Niemkiewicz. No, na początku musiałem walczyć z opanowaniem równowagi. Normalnie. Można się było łatwo wywrócić i jak ci pomagali powstać, to mogli cię wziąć za alkoholika. Głupie dosyć sytuacja na mieście, chyba że się człowiek sam pozbierał. Ale na początku to człowiek nie wiedział, o co chodzi. Dopiero po badaniach lekarskich okazało się dlaczego. I potem się z tego oczywiście odpowiednie leki i człowiek wyszedł z takiego problemu.
A rehabilitacja?
Rehabilitacja to, proszę panią, gimnastyka. Dwukrotnie i park-on, i normalna gimnastyka. I prawda, człowiek w ten sposób cały czas rehabilituje się. Jeszcze są różne inne zajęcia dodatkowe. Trzeba po prostu w nich uczestniczyć.
Sprawiałam sobie psa po to, żeby mnie zmuszał do wychodzenia, bo samemu nie zawsze się chce chodzić, a z pieskiem jest to zupełnie o wiele milej. A
taki pies, albo przynajmniej wizyty u weterynarza tego psa powinny być refundowane.
Oj, na pewno. Dużo rzeczy powinno być refundowane,
no,
nie tylko.
W niektórych krajach właśnie są refundowane pieski dla ludzi starszych, na przykład, wiem, bo weterynarz to jest też wydatek.
Monika Kurs. Od 17 lat mam zaszczyt rehabilitować osoby z Parkinsonem, aktywizować ruchowo i mam okazję poznać ich od zaplecza, ich początki choroby, przejście przez te procesy całej tej płaszczyzny choroby i nie ma nic lepszego oprócz samego leczenia lekami farmakologicznymi niż aktywizacja codzienna, ruchowa, jakakolwiek, spacery, aktywizacja w postaci gimnastyki takiej profesjonalnej, jaką my mamy, ale każda forma, właśnie tutaj jak koleżanka o psie mówiła, ruch, jeszcze raz ruch, to jest bardzo taki wytarty slogan, ale naprawdę to jest najwspanialsza rzecz dla osób chorych, nie tylko na Parkinsona. No, nie da się zastąpić lekami ruchu.
Leonarda Frołow. Mnie dużo psychicznie daje. Po prostu, że muszę wstać, muszę się ubrać, muszę pojechać. Tam się spotykam z wieloma osobami. No i to mnie...
Nie muszę, tylko chętnie to robię.
No, tak, tak, chętnie robię, bo tak to bym sobie... A, narzekałabym na tą chorobę, dlaczego ona się do mnie przyplątała, nie do kogo innego. I na pewno by mi się nawet ruszać nie chciało. A tak, to mam mobilizację, że no niestety, no muszę się... ruszyć i ubrać i tego. Także to jest, dobrze daje, no psychicznie człowiek, że zobaczy się z osobami, z których tam no, lubi, a przeważnie wszystkie lubię, bo dlatego, że no, nie sposób nie lubić. Każdy z taką samą chorobą i z takim kłopotem, jak ja się obraca.
Pani jest osobą cały czas jeszcze aktywną zawodowo.
To znaczy w bardzo małym wymiarze. Ja pracuję na 0,2 etatu. Jestem pediatrą i jakby zmiany siły mięśniowej mojej zadecydowały o tym jakby też sposób funkcjonowania na lekach. Napadowe zasypianie albo brak koncentracji przy wielu dystraktorach sprawia, że jakby zdecydowałam tylko, że będę pracować jako... No, wykonywać bilansy zdrowia, ponieważ młodsze dzieci trzeba tam ocenić siłę mięśniową. Moja siła mięśniowa jest inna niż była wcześniej, a nie chcę przegapić takiej sytuacji, że źle ocenię to, bo to jest przyszłość tego małego człowieka i ja nie mogę na siebie brać takiej odpowiedzialności.
Czy pani jako lekarz szybciej zauważyła u siebie objawy?
Co ciekawe, objawy dość szybko zauważyłam, natomiast wiązałam, ponieważ nie było drżeń, wiązałam je z zupełnie czym innym. Poszukiwałam bardziej jakichś takich muszczkowych, mi były bardziej zaburzenia postawne. Nawet byłam w międzyczasie w szpitalu i nawet na neurologii, ale to jakby nie wiązano tego z chorobą Parkinsona. Owszem, usłyszałam, że jestem dość sztywna, jak na swój wiek i powinnam się ruszać, ale też, no, też jakby nie, ja się zgłosiłam wtedy zupełnie z czymś innym. Natomiast no, fizjoterapeuta też powiedział mi, że mam dużo słabszą lewą stronę i że mam koniecznie szukać rozpoznania i wtedy już rzeczywiście w momencie, kiedy kolejny neurolog prawie że do psychiatry mnie wysyłał, że poszukuje czegoś, czego nie ma, trafiłam na swojego pana doktora, który mnie prowadzi do tej pory i dzięki któremu chodzę. Także to było świetne posunięcie. My jesteśmy może bardziej wyrozumiali, bo też mamy takie przypadki w swoim zawodowym doświadczeniu, które nie udało nam się odpowiednio w porę rozpoznać, czy tak poprowadzić, jak powinniśmy. Chociaż no, staramy się, żeby tak było jak najmniej. Natomiast dla mnie bardzo rażące jest brak badania pacjenta podczas wizyty i to jest rzecz, którą rzeczywiście jest dla mnie bardzo trudna do akceptacji. Ten lekarz może się pomylić, on może źle wyciągnąć wnioski, ale musi zbadać. I to jest dla mnie takim no jakby wyznacznikiem tego klasy lekarza.
Teraz, proszę Państwa, bardzo konkretna informacja. Zbliża się koniec kwietnia, razem z nim konieczność wypełniania PIT-ów. Można oferować 1,5% różnym organizacjom, także Stowarzyszeniu Parkon. Jak Was wesprzeć? I na co przydadzą Wam się te finanse?
Jesteśmy w przededniu otwarcia naszej placówki, więc przydadzą nam się przede wszystkim na wyposażenie i na prowadzenie zajęć. Staramy się, aby nasze zajęcia nie były płatne, bo to większość osób jest po prostu, utrzymuje się z renty albo ze skromnej emerytury, w związku z czym do tej pory wszystkie zajęcia były bezpłatne, mimo że są 2 razy dziennie często, ale na pewno na taką działalność. Mamy też na naszej stronie już taki przycisk wpłacam, więc to nie musi być nawet 1%, ale jeśli ktoś chciałby wesprzeć nas jednorazowo, może kliknąć i tam konkretną kwotę albo wybrać kwotę i po prostu za pośrednictwem naszej strony wpłacić jakiś datek. A jeśli chciałby 1,5%, bo w tej chwili to jest 1,5%, przekazać to na naszej stronie parkon.pomorze.pl, znajdzie numer KRS, mogę go tutaj też podać.
Obiecany numer KRS Stowarzyszenia dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz ich opiekunów, Parkon, znajdziecie Państwo na parkonpomorze.pl. Ja życzę dobrego wieczoru. Tatiana Slowi. Do usłyszenia.
Razem łatwiej.